Dzień dobry Państwu, Jakub Wiek, witam w kolejnym podcaście Elektryfikacja. Jak Państwo słyszycie, niestety zapalenie oskrzeli cały czas mnie nie odpuszcza, więc na wstępie serdecznie przepraszam za to, że mój tembr głosu odbiega od standardu, ale to naprawdę nie jest moja wina. Po tym zdrowotnym wstępie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim moim patronkom i patronom, a zwłaszcza mecenasom, panu Filipowi Rębiałkowskiemu oraz Górny Grup. To dzięki temu, że jesteście ze mną, że wspieracie mnie za pomocą platformy Patronite, ja mogę wydawać elektryfikację. A tematem dzisiejszego odcinka będą SMR-y, czyli małe modułowe reaktory jądrowe, które chce stawiać spółka Orlenu i Syntosu. Będziemy mówić o niebywałej aferze, która wiąże się z tym przedsięwzięciem, aferze, która przewinęła się na przykład w expose nowego premiera Donalda Tuska. Temat omawiałem częściowo w poprzednim odcinku, natomiast w międzyczasie pojawiło się wiele nowych informacji, które myślę, że warto omówić. Także zapraszam.
Elektryfikacja. Podcast Jakuba Wiecha o energetyce.
Proszę Państwa, zacznijmy od takiego wstępu technologicznego. SMR-y. Co to takiego? Otóż pod tą nazwą kryje się akronim od Small Modular Reactors, czyli małe modułowe reaktory jądrowe. I to jest technologia, która ma z jednej strony łączyć zalety reaktorów jądrowych, tych dużych, które obecnie pracują, a także zalety komercyjne źródeł odnawialnych, czyli przede wszystkim taką akceptowalną cenę wybudowy i operowania tymi jednostkami. Więc mówimy tutaj o takim nowym wyjściu do energetyki jądrowej, polegającym na miniaturyzacji reaktorów jądrowych po to, żeby były komercyjnie dostępne i następnie produkcji seryjnej, co też ma dzięki efektowi skali obniżyć koszty tej technologii. W zasadzie trudno powiedzieć, jak małe mają być małe modułowe reaktory jądrowe, bo ich moc, patrząc przez pryzmat projektów, które są w tym momencie rozwijane na przykład w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Wielkiej Brytanii, ona się waha od kilkudziesięciu megawatów do kilkuset megawatów, więc mamy tutaj pewną przestrzeń, w obrębie której się poruszamy, jeżeli chodzi o moc zainstalowaną. Natomiast to, co jest absolutnie najważniejsze w małych modułowych reaktorach jądrowych, to jest ich modułowość. Chodzi tutaj bowiem o to, żeby w pewien sposób zoptymalizować produkcję tych urządzeń. Nie jest tajemnicą, że jednym z największych problemów, jeżeli chodzi o budowę dużych bloków jądrowych, jest czas potrzebny na ich skonstruowanie. Od momentu wbicia pierwszej łopaty do momentu oddania danej jednostki do systemu mijają lata, czasami bardzo długie lata. Tego typu projekty dużych bloków jądrowych wielokrotnie napotykają opóźnienia, zwłaszcza w Europie, co zwiększa koszty takiej inwestycji, przyciąga czas oddania tych mocy do użytku i jest jednym z argumentów przeciwników energetyki jądrowej wobec tej technologii. Modułowość SMR-ów ma być tutaj pewnym rozwiązaniem, bowiem te jednostki są pomyślane tak, żeby były w dużej mierze montowane już na etapie fabryki, gdzie mają tak taśmowo zjeżdżać z linii produkcyjnej, a następnie gotowe komponenty, już w zasadzie gotowe do użycia, mają podjeżdżać na miejsce pracy, tam być finalnie montowane i w ten sposób bardzo szybko można taką elektrownię opartą na SMR-ach postawić, więc skracamy ten kosztogenny okres budowy elektrowni jądrowej. Jak wspomniałem, ta modułowość jest też związana z seryjnością, bo SMR-y mają zjeżdżać hurtowo z linii produkcyjnych, co również wpłynie na obniżenie kosztów produkcji. Więc SMR-y mają wygrywać konkurencyjnie na tym etapie, powiedzmy, CAPEX-u, czyli jeżeli chodzi o koszty budowy i oddawania tych mocy do użytku. Technologicznie można powiedzieć, że SMR-y są z nami już od jakiegoś czasu, bowiem małe reaktory jądrowe służą jako napędy na przykład dla okrętów podwodnych albo dla lotniskowców. Tam te rozwiązania funkcjonują już od bardzo dawna i służą na przykład właśnie napędzaniu tak dużych jednostek pływających. Natomiast te technologie, które są tam zaaplikowane, one są dostosowane do obiegu wojskowego. I to jest bardzo wyraźnie widoczne, na przykład jeżeli chodzi o system chłodzenia albo o obieg paliwa tych jednostek napędowych używanych w marynarce wojennej. Kapitan takiego okrętu podwodnego musi mieć do dyspozycji od razu całą moc tej jednostki napędowej. On nie może czekać, aż na przykład reaktor się rozgrzeje albo ochłodzi. Musi mieć cały czas dostępną pełną moc po to, żeby realizować na przykład misje bojowe. I z tego względu konstrukcja, jeżeli chodzi o układ chłodzenia jednostek napędowych w okrętach podwodnych, ale też skład paliwa, który jest używany w tego typu reaktorach, różni się od tych, które mogą być aplikowane do użytku cywilnego. Więc teraz cała sztuczka, jeżeli chodzi o przeniesienie rozwiązań SMR, które są stosowane właśnie w marynarce wojennej na użytek cywilny, polega na tym, żeby dostosować poziomy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o chłodzenie, jeżeli chodzi o paliwo, tak żeby one nie powodowały jakichkolwiek zagrożeń w takim normalnym, codziennym użyciu przez cywilów. Przygotowując się do tego odcinka, zastanawiałem się, czy gdzieś już pracuje jakiś cywilny SMR. I teoretycznie mamy takie konstrukcje, które mogą być uznane, jeżeli chodzi o swoją moc zainstalowaną, za taki mały reaktor jądrowy, ale tutaj brakuje modułowości, bo taką konstrukcją jest na przykład reaktor HTGR w Chinach, który został uruchomiony niedawno, który dysponuje względnie niewielką mocą, ale jeszcze nie udało się tam osiągnąć tej modułowości, o którą chodzi. Tak samo rosyjski pływający reaktor jądrowy, który zasila na przykład bardzo wysunięte na północ osady, również może być brany pod uwagę jako SMR, ale tutaj też brakuje tej modułowości, która ma być tą diferencja specyfika dla tych nowych technologii mających rewolucjonizować energetykę jądrową. Tak więc teraz jeszcze czekamy na to, aż pierwsze pełnoprawne SMR-y się pojawią. I w tym oczekiwaniu zwracamy uwagę na przykład na Kanadę, gdzie rozwijana jest technologia BWRX-300. Jest to mały modułowy reaktor jądrowy, który został zaprojektowany przez firmę GE Hitachi, jest teraz budowany w Kanadzie. No i czekamy bardzo w takim dużym napięciu, jeżeli chodzi o rozwój tego przedsięwzięcia, bo bliźniaczy projekt ma powstać w Polsce i tutaj przechodzimy już do tematu dzisiejszego odcinka, bo technologiami BWRX-300 zainteresowały się zarówno Orlen, jak i Synthos. O planach budowy małych modułowych reaktorów jądrowych przez Orlen i Synthos słyszy się już od 2019 roku, natomiast w roku 2023 to przedsięwzięcie nabrało szczególnego rozpędu, gdyż w pierwszej połowie tego roku poinformowano o wytypowanych lokalizacjach dla małych modułowych reaktorów jądrowych budowanych przez Orlen oraz Synthos za pomocą takiej specjalnej spółki Orlen Synthos Green Energy. Na konferencji, która odbyła się 17 kwietnia 2023 roku, prezes Orlenu Daniel Obajtek ogłosił, że spółka Orlen Synthos Green Energy chce stawiać małe modułowe reaktory jądrowe w pierwszych 7 lokalizacjach wytypowanych w tym celu i są to Włocławek, Ostrołęka, Warszawa, Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Stawy Monowskie, Dąbrowa Górnicza i Kraków. Podczas tej konferencji zasygnalizowano również, że te jednostki mają być de facto wsparciem przemysłowym dla na przykład zakładów Orlenu czy Synthosu. Generalnie chodzi tutaj o to, że te małe modułowe reaktory jądrowe, one najprawdopodobniej będą służyć jako takie zasilanie dla przedsiębiorstw o wysokim poborze mocy, przedsiębiorstw energochłonnych, które mają problemy na przykład z wykupem uprawnień do emisji i z rosnącymi cenami energii, które wynikają właśnie z tych drożejących kosztów emisji. Więc kiedy mówimy o SMR-ach, to mówimy tutaj raczej o takich specjalnych urządzeniach, które mają pomóc w dekarbonizacji przemysłu za pomocą produkcji tak bezemisyjnej energii elektrycznej, jak i też bezemisyjnego ciepła. W tej historii wszystko układało się w miarę pomyśli, bowiem projekt SMR-ów był uznawany za jeden z takich filarów naszej transformacji energetycznej. Udało się na przykład wpleść pierwszy SMR, który ma zostać zrealizowany w ramach projektu Orlenu i Synthosu do nowelizacji polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która pojawiła się w maju 2023 roku na obradach rządu, ale nie została na nich zatwierdzona. Natomiast w tym scenariuszu, który został wybrany jako ta nowelizacja naszej mapy drogowej rozwoju energetyki, widać przed 2030 rokiem miejsce na jednego SMR-a na 300 MW mocy w SMR-ach, czyli właśnie na jednostkę typu BWRX-300, którą interesują się Orlen i Synthos. O SMR-ach spółek, którym szefują Daniel Obajtek i Michał Sołowow, mówił też na przykład prezydent Andrzej Duda podczas swojego przemówienia na otwarciu szczytu COP28 w Dubaju, więc względnie niedawno, kilka tygodni temu. I tak jak mówiłem, wszystko układało się pomyślnie w tej sprawie aż do 6 grudnia 2023 roku, kiedy w mediach pojawiły się informacje, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała negatywną opinię potrzebną do wydania decyzji zasadniczej dla projektu Orlenu i Synthosu. Na początek, co to jest ta decyzja zasadnicza? Otóż jest to decyzja, którą wprowadziła w Polsce tak zwana specustawa jądrowa, a która jest takim potwierdzeniem, że dany projekt jądrowy zgodny jest z polityką państwa. Mówimy tutaj o decyzji administracyjnej wydawanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, która ma być takim zielonym światłem dla realizacji danego projektu jądrowego, ma potwierdzać, że dane przedsięwzięcie mieści się w horyzontach, perspektywach polityki państwowej i że państwo akceptuje realizację tego właśnie projektu. Według polskiego prawa nie da się teraz budować elektrowni jądrowej bez decyzji zasadniczej, więc jej wydanie jest absolutnie kluczowe dla realizacji takich przedsięwzięć. Żeby wydać decyzję zasadniczą, trzeba zebrać szereg opinii, na przykład właśnie ze służb specjalnych, ale też z innych instytucji czy resortów. No i podczas zbierania tych opinii dla projektu Orlenu i Santosu okazało się, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli nasz kontrwywiad, jest przeciwny temu właśnie projektowi. Nie wiemy dokładnie, jakimi argumentami posłużyła się ABW podczas wydawania negatywnej opinii dla decyzji zasadniczej dla projektu Orlenu i Santosu, bo ta opinia jest tajna. Natomiast parę rzeczy wyszło na jaw w toku takiej debaty publicystycznej i zwrócił na nie uwagę na przykład pan minister Mariusz Kamiński, który pełnił w rządzie Zjednoczonej Prawicy nadzór nad służbami specjalnymi. Minister Kamiński napisał w swoim oświadczeniu dotyczącym całej sprawy tak. W ocenie ABW prowadzona przez spółkę inwestycja w sposób nienależyty zabezpiecza interesy Skarbu Państwa, w tym spółki Orlen. Szczegółowe ustalenia w tej sprawie, zawierające także informacje niejawne, zostały przedstawione uprawnionym podmiotom i nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości. Działania ABW podejmowane w tej sprawie miały na celu należyte zabezpieczenie interesów RP, były prowadzone zgodnie z przepisami i przy zachowaniu najwyższych standardów. Mamy tutaj więc pewną sugestię, jeżeli chodzi o argumenty, które były podnoszone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w ramach opiniowania projektu Orlenu i Santosu. Chodzi tutaj o zabezpieczenie pewnych interesów Skarbu Państwa, zwłaszcza spółki Orlen. Co z tego wynika? Otóż proszę Państwa, to oświadczenie pana ministra Kamińskiego naprowadza nas nieco na tok rozumowania czy argumentowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdyż pewnie, to jest oczywiście moje założenie wynikające z lektury jego oświadczenia, zapewne Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała pewne zastrzeżenia dotyczące umowy, na podstawie której powołano spółkę Orlen Santos Green Energy, realizującą w imieniu Orlenu i Santosu przedsięwzięcie SMR-owe. I tam być może doszło, jeżeli chodzi chociażby o jakiś, nie wiem, rozdział kompetencji pomiędzy obiema spółkami powołującymi nowy podmiot do życia, tam być może doszło do pewnych działań, które w ocenie ABW mogły być negatywne z punktu widzenia zabezpieczenia interesów państwa. Jeszcze raz podkreślę, to jest moja dedukcja wynikająca z lektury oświadczenia pana ministra Kamińskiego, gdzie wprost zawarto ten argument zabezpieczenia interesów państwa. No patrząc na konstrukcję realizacji tego przedsięwzięcia, można wnioskować, iż to zabezpieczenie interesów państwa odbywa się na płaszczyźnie pewnej umowy pomiędzy dwoma spółkami realizującymi wspólne przedsięwzięcie, w tym konkretnym przypadku w postaci budowy SMR-ów. Natomiast co dokładnie ABW uznała za jakieś potencjalne naruszenie zabezpieczenia interesów państwa, tego nie wiemy, bo opinia agencji jest póki co niejawna. Ona może zostać ujawniona z tego względu, że Orlen Santos Green Energy zapowiedziała dochodzenie ujawnienia tejże właśnie opinii na drodze sądowej. Spółka ta zapowiedziała podjęcie takich kroków w swoim oświadczeniu, które zostało wydane jeszcze przed deklaracją, jaką czytałem przed chwilą ze strony ministra Kamińskiego. Ta deklaracja pana ministra była niejako odpowiedzią na to, co pojawiło się w oświadczeniu Orlen Santos Green Energy. Więc teraz przeczytajmy, co spółka Orlenu i Santosu oświadczyła. Postępowanie ABW prowadzone przez panów Wacławka, Kamińskiego i Wąsika w sprawie jednej z opinii potrzebnych do wydania decyzji zasadniczej trudno określić inaczej niż jako niekompetentne i nieodpowiedzialne. W ciągu ponad 230 dni postępowania ABW ani razu nie spotkała się ani z wnioskodawcą, czyli spółką Orlen Santos Green Energy, z dostawcą technologii, czyli amerykańskim GE Hitachi, ani nie zapoznała się z danymi dotyczącymi wnioskowanych lokalizacji. Nie wiemy, na jakiej podstawie ABW wydała swoje opinie. Od początku prowadzimy proces wdrażania technologii transparentnie, dlatego złożyliśmy wniosek o odtajnienie uzasadnienia i umożliwienie spółce dostępu do akt. Niestety nasze wnioski zostały odrzucone. Będziemy chcieli ich odtajnienia na drodze sądowej, tak aby każdy miał okazję zapoznać się z informacjami o podstawie, na jakiej ABW wydała swoje opinie. Jesteśmy przekonani, że nie są to powody ani merytoryczne, ani profesjonalne. Biorąc pod uwagę moment pojawienia się informacji oraz towarzyszącą jej akcję medialną, typową dla wielu innych sytuacji z udziałem obecnego kierownictwa ABW, uważamy, że działania te mają na celu wywarcie wpływu na minister klimatu i środowiska i utrudnienie wydania decyzji zasadniczej przez MKiŚ. No, mili Państwo, to oświadczenie było takim bardzo mocnym uderzeniem, zarówno personalnym, jeżeli chodzi o kierownictwo i nadzór nad polskimi służbami specjalnymi, ale też jeżeli chodzi o postępowanie w ogóle samej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli znowu polskiego kontrwywiadu jako podmiotu. Więc mamy tutaj do czynienia z taką bardzo napiętą sytuacją i też sugestią, że cała ta afera miała na celu wpłynięcie na Ministerstwo Klimatu i Środowiska w kwestii wydania decyzji zasadniczej. I oto dochodzi do ciekawej sytuacji, bo oto 7 grudnia, czyli dzień po tym, gdy do mediów dostają się informacje o negatywnej opinii ABW, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, któremu wtedy szefowała pani minister Łukaszewska-Trzeciakowska, wydaje 6 pozytywnych opinii zasadniczych dla 6 lokalizacji SMR-ów realizowanych przez Orlen Synthos Green Energy. No i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo to okazuje się, że minister klimatu i środowiska wydaje pozytywne decyzje zasadnicze, pomimo negatywnej opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No i pojawia się pytanie, co z tego wynika? Przede wszystkim można z tego wydedukować, że istnieje jakiś konflikt, jakieś napięcie wewnętrzne w jeszcze wtedy istniejącym obozie Zjednoczonej Prawicy, który był obozem rządowym, bowiem no z jednej strony mamy służby specjalne, które mówią nie, a z drugiej strony mamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które mówi tak. Jednakże ten konflikt był najprawdopodobniej rozciągnięty także na obręb Ministerstwa Klimatu i Środowiska, bowiem jak ustalił dziennik Gazeta Prawna, część władz tego resortu uważała, że trzeba wydać decyzję negatywną, jeżeli chodzi o projekty Orlenu i Synthosu. Bowiem według ustaleń DGP-u w Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwały już prace nad przygotowaniem decyzji odmownej, za którymi stał m.in. ówczesny pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, pan minister Adam Giburże-Czetwertyński. Więc mieliśmy tutaj najprawdopodobniej także konflikt pomiędzy poszczególnymi warstwami kierownictwa resortu klimatu i środowiska. W tym momencie trzeba zwrócić uwagę na moment wydania tych decyzji zasadniczych, bowiem nastąpiło to w czasie trwania tak zwanego rządu dwutygodniowego, czyli rządu zmontowanego na okres około 2 tygodni przez premiera Mateusza Morawieckiego, który w takim pierwszym kroku po wyborach parlamentarnych w październiku 2023 roku dostał misję tworzenia nowej ekipy. No i ten utworzony przez niego rząd funkcjonował właśnie przez około 2 tygodnie. I to właśnie wtedy pojawiły się decyzje zasadnicze dla Orlenu i Synthosu. Warto zwrócić uwagę jeszcze na jeden fragment ustaleń Dziennika Gazety Prawnej. Otóż według DGP-u projekt SMR-ów Orlenu i Synthosu cieszył się poparciem premiera Mateusza Morawieckiego. Więc to też nam pozwala troszeczkę odwzorować tę układankę, która stoi za kulisami działań rządu Zjednoczonej Prawicy. I myślę, że też ważną kwestią jest dostrzeżenie tego, iż pani minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która wydała 6 decyzji zasadniczych dla SMR-ów, pracowała przez pewien czas w Orlenie, w projektach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej, natomiast no jednak w grupie Orlen. Także mogła mieć styczność, jeżeli chodzi o te przedsięwzięcia SMR-owe, mogła mieć pewne informacje dotyczące rozwoju tych projektów. Tajemnicą Poliszynela jest, że oczekiwano, iż te decyzje pojawią się wcześniej, jeszcze nawet przed wyborami. Takie plotki krążyły na przykład w wakacje roku 2023, że lada dzień mogą pojawić się decyzje zasadnicze dla Orlenu i Synthosu w sprawie SMR-ów, ale jednak tych decyzji nie było. One z jakiegoś powodu nie były publikowane. W międzyczasie doszło na przykład do sytuacji, w której decyzję zasadniczą otrzymał projekt spółek ZEPAK oraz PGE, polegający na budowie dużych mocy jądrowych w Wielkopolsce przy współpracy z Koreańczykami i ten projekt jest na bardzo wstępnym etapie rozwoju. Tam tak naprawdę mamy tylko takie ogólne porozumienie dotyczące działań na rzecz budowy takich instalacji, powołanie spółki celowej, która ma się tym zająć. Natomiast to przedsięwzięcie realizowane w Wielkopolsce było często kontrastowane z programem budowy SMR-ów realizowanym przez Orlen i Synthos. No i zapytywano, skoro projekt koreańsko-polski otrzymał swoją decyzję zasadniczą, to gdzie jest decyzja dla Orlenu i Synthosu? A kiedy już te decyzje się pojawiły, to okazało się, że kontrowersji jest jeszcze więcej niż przedtem. Sprawa decyzji zasadniczych dla Orlenu i Synthosu została bardzo szybko wzięta na ruszt polityczny przez nową ekipę rządzącą, przez rząd Donalda Tuska, który wzmiankował o niej w swoim exposé i deklarował, że w ciągu kilkudziesięciu godzin od wygłoszenia tego exposé sprawa zostanie naświetlona. W momencie nagrywania tego podcastu, czyli w niedzielę 17 grudnia, jeszcze cały czas nie naświetlono tej sprawy, ale zobaczymy, co przyniesie nam nowy tydzień, w razie czego będę Państwa na bieżąco informował zarówno tutaj, jak i na moich social mediach. Natomiast fakt, że sprawę SMR-ów od razu podciągnięto na ten taki bardzo istotny, bardzo wysoki poziom polityczny, można poniekąd tłumaczyć taką mechaniką gry politycznej, bowiem rząd Donalda Tuska potrzebuje pewnej odskoczni, jeżeli chodzi o energetykę, od pewnego falstartu, który zaliczył, jeżeli chodzi o propozycję zmian w ustawie wiatrakowej. Więc moim zdaniem ta nowa ekipa rządząca będzie starała się naświetlać szczegóły sprawy Orlenu i Syntosu oraz ich SMR-ów, celem pewnego takiego relatywizowania i odcinania się, czy dystansowania się od tej pierwszej energetycznej kwestii, która została podniesiona przez nową koalicję parlamentarną, czyli sprawę wiatraków, o której zaś mówiłem w poprzednim odcinku elektryfikacji. W tonie podobnym do tonu premiera Donalda Tuska mówił też nowy minister aktywów państwowych, pan Borys Budka, który również zapowiadał prześwietlenie całej sprawy SMR-ów, więc czekamy na to, co zostanie ustalone przez nową władzę, jeżeli chodzi o te wszystkie kwestie. Więc teraz pytanie, czego możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o sprawę SMR-ów, Orlenu oraz Syntosu? Zakładam, mieli Państwo, że czeka nas ujawnienie opinii Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to jest dokument, wokół którego krąży teraz najwięcej pytań. Co jest w tej opinii? Dlaczego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego uznała, że wyda negatywną opinię dla tego przedsięwzięcia? Jakie argumenty zostały użyte do tego, żeby podbudować taką, a nie inną postawę tej służby specjalnej? To są bardzo ważne pytania, od których zależy cała optyka, jaką przyjmować trzeba na sprawę SMR-ów Orlenu i Syntosu. Inną ciekawą kwestią jest, czy tylko Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała negatywną opinię dla potrzeb wydania decyzji zasadniczej dla tego przedsięwzięcia, bo może się okazać, że inne podmioty, które również brały udział w opiniowaniu tej decyzji, także stanęły na stanowisku, że nie, to do tego projektu nie powinno dojść. Ogromnie ważnym pytaniem jest także to, jak na tę sprawę zareagują podmioty zaangażowane w to przedsięwzięcie, czyli właśnie Orlen i Syntos, bo cała kwestia będzie najprawdopodobniej kontynuowana przez nową ekipę rządzącą. No, takie zapowiedzi padają ze strony premiera czy ze strony ministra aktywów państwowych. Nowy rząd podniósł od razu sprawę Orlenu i Syntosu i ich SMR-ów na bardzo wysoki pułap polityczny, więc kontynuacja wydaje się tutaj dosyć oczywista. A tymczasem jesteśmy po bardzo konfrontacyjnym oświadczeniu spółki Orlen Syntos Green Energy, która jasno wskazuje, że zamierza bronić swojego przedsięwzięcia także na drodze sądowej. Więc czeka nas prawdopodobnie w dosyć ciekawy spór między rządzącymi a spółką Orlen Syntos Green Energy. I w to wszystko trzeba też włączyć naszych partnerów zza Atlantyku, Amerykanów, którzy bardzo przyglądają się temu, jak realizowany jest ten projekt SMR-ów, gdyż mamy tam zaangażowaną spółkę amerykańską, GE, która we współpracy z Hitachi opracowała projekty w technologiczny BWRX-300. I tutaj zwrócił uwagę na to, co napisał o sprawie ambasador Mark Brzeziński, przedstawiciel Stanów Zjednoczonych w Polsce. Napisał m.in. tak. Bardzo cieszą nas wiadomości płynące z Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydaniu decyzji zasadniczych dotyczących budowy reaktorów jądrowych w technologii BWRX-300. To ważny i bardzo potrzebny krok dla długofalowego bezpieczeństwa energetycznego Polski i dla naszych relacji. Jesteśmy dumni, że możemy być zaufanym partnerem Polski w transformacji energetycznej, dzięki której Polki i Polacy będą mieli dostęp do czystej, bezpiecznej i przystępnej cenowo energii nuklearnej. To była oczywiście reakcja na wydanie decyzji zasadniczych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale niedługo potem pan ambasador napisał na przykład, że bardzo poważnie traktujemy partnerstwo polsko-amerykańskie w obszarze nuklearnym. To był komentarz akurat do rozpoczęcia szkoleń z zakresu wykrywania promieniowania dla Polskiej Państwowej Agencji Atomistyki. Natomiast tutaj też sygnalizuje się pewne akcenty, jeżeli chodzi o współpracę polsko-amerykańską. Te komunikaty ze strony ambasadora amerykańskiego w Warszawie pokazują, że sprawa SMR-ów jest ważna dla relacji na linii Warszawa-Waszyngton i z tej perspektywy też trzeba na nią patrzeć. I tu jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Otóż spółka Orlen Syntos Green Energy ma wyłączność technologiczną na reaktory BWRX-300 w Polsce, więc można zastanowić się, jak dalej potoczą się losy tej technologii zarówno w naszym kraju, jak i też w całej Europie Środkowej, bowiem mówi się na przykład o tym, że Litwini teraz rozważają instalacje małych modułowych reaktorów jądrowych u siebie, a z kolei Litwa jest takim naturalnym rynkiem ekspansji Orlenu, jeżeli chodzi o energetykę. Orlen jest tam największą spółką. Mamy tam rafinerię w Morzejkach, która należy do Orlenu. Mamy tam terminal w Kłajpedzie, gdzie działa również Orlen za pośrednictwem przyjętego przez siebie PGNiG-u. Więc wejście na Litwę z SMR-ami, jeżeli Litwini by chcieli tych technologii u siebie z SMR-ami właśnie Orlenu i Syntosu, wydaje się czymś naturalnym. Więc tutaj też trzeba postawić znak zapytania, co dalej z tymi projektami. Także jak Państwo widzicie, tych pytań dotyczących sprawy SMR-ów jest bardzo wiele. Teraz trzeba poszukać na nie odpowiedzi i my tych odpowiedzi będziemy szukać tutaj na falach podcastu Elektryfikacja w kolejnych odcinkach, na które już teraz Państwa serdecznie zapraszam. A w tym momencie dziękuję za uwagę, dziękuję Państwu za wsparcie mojej w audycji, dziękuję zwłaszcza moim patronkom, patronom, przede wszystkim mecenasom, panu Filipowi Rębiałkowskiemu oraz Górny Grup. Kłaniam się Wam nisko, dziękuję, że jesteście ze mną i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Elektryfikacji.
To była Elektryfikacja, podcast Jakuba Wiecha o energetyce.